Słowo Boże, które rozważamy w poranek wielkanocny, to słowo ze Starego Testamentu, z pierwszej księgi Samuelowej, z rozdziału drugiego. Wsłuchajmy się we fragment modlitwy Anny. Anna zaś modliła się tymi słowy: moje serce weseli się w Panu, On przywrócił mi godność, uśmiecham się szeroko wobec wrogów, bo cieszę się z Twego zbawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, bo też nie ma nikogo prócz Ciebie. Nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. To Pan uśmierca i ożywia, strąca do grobu i podnosi. To Pan zubaża i wzbogaca, poniża, ale także wywyższa. Podnosi biedaka z prochu, nędzarza ze śmieci. Sadza ich wśród dostojnych, przyznaje trony i zaszczyty, bo do Pana należą słupy ziemi, On na nich rozmieszcza jej okręgi. Wielka jest, Panie Boże nasz, Twoja chwała, cześć i majestat, bo okazałeś się wierny i sprawiedliwy w swoich wyrokach. Grzech został zapłacony, wina zdjęta, a Twój Syn zmartwychwstał, aby być życiem, prawdą, drogą dla wszystkich, którzy do Niego przychodzą i którzy w Nim pokładają nadzieję. Panie, dziękujemy Ci, że w ten poranek wielkanocny pozwalasz nam rozważać Twoje Słowo. Otwórz nasze serca i działaj przez Ducha Świętego, abyśmy zawsze byli tymi, którzy w Twoje Słowo się wsłuchują i je wykonują. Amen. Kochani, tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce, dzięki Bożej miłości możemy dzisiaj zawołać: Pan zmartwychwstał, Pan prawdziwie zmartwychwstał. Dzień ten, tuż po dniu Wielkiego Piątku, jest ostatecznym triumfem Pana Boga nad tym, co śmiertelne, przemijalne i grzeszne. Dzisiaj ogłaszamy, tak jak ogłaszamy to zwykle nad grobami naszych ukochanych bliskich, dzisiaj ogłaszamy, że Pan Jezus zmartwychwstał, że żyje i że śmierć wieczna nie jest już jedyną możliwością na to, by spędzić wieczność. Nie jest jedyną drogą, jaka czeka człowieka umierającego. Że oto pojawia się druga furtka, drugie drzwi, inna nadzieja i inna szansa. Niebo zostało otwarte dla wszystkich, którzy pragną Bożej pomocy i Jego szukają jako Pana i Zbawiciela. Chociaż trzeba zauważyć, że dziwny sposób wybrał nasz Pan na to, aby ogłosić swoje zmartwychwstanie. Bo przecież z ludzkiego punktu widzenia dużo lepiej by było, skuteczniej, aby objawił się na przykład na środku Jerozolimy przed wszystkimi i pokazał, że oto żyje i że zmartwychwstał. Czyżby wiedział, że większym świadectwem od tego, co słyszymy i od tego, co widzimy, jest przemienione ludzkie serce? Czy Pan Jezus spodziewa się tego, że właśnie wiara i Jego obecność w czyimś życiu jedynie prawdziwie zostawi ślad w tych, którzy tego doświadczyli? Cóż powiem, że Bóg istnieje, że żyje, że zmartwychwstał, jeśli swoim własnym życiem nie potwierdzę tego, o czym mówię, jeśli moje życie nie zwiastuje mocy Jego zmartwychwstania? Wyobrazić sobie dzisiejszy dzień, zrozumieć, pojąć, ogarnąć. Czy jest to możliwe? Czy tego Pan Bóg od nas dzisiaj chce? W jaki sposób o wiele lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć Wielki Piątek, bo tam dzieją się same ludzkie rzeczy, ciało, ból, zdrada, gniew, samotność i w końcu śmierć. To są rzeczy, z którymi my obcujemy. Ale Wielkanoc? Wielkanoc jest niepojęta, niewyobrażalna. Aczkolwiek staje się zrozumiała wtedy, gdy jest obecna w życiu tych, którzy tej mocy zmartwychwstania doświadczają. Apostoł Tomasz, pamiętasz, jak zareagował, gdy apostołowie przekazali mu tą wieść? On nie był niewierny. On był ludzki, taki jak my, podobny do nas. Nas też same słowa nie przekonają. My musimy zobaczyć Jego zmartwychwstanie właśnie w naszej postawie, w naszym życiu, w tym, co robimy, jak to robimy, co mówimy i jak się zachowujemy. Pamiętasz, co Jezus powiedział do Tomasza? Że mnie widziałeś, uwierzyłeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To wyznanie zmartwychwstałego Pana jest sednem dzisiejszego dnia, jest kluczem. Ale ono też wyraża życie wszystkich tych, którzy kiedykolwiek w historii świata poddali swoje życie Panu Bogu. Czy to w Starym Testamencie, czy w Nowym Testamencie, w starożytności, nowożytności, w dniu dzisiejszym. Anna, której modlitwę dzisiaj rozważamy, należy do tego tłumu szczęśliwych. Bo za jej słowami od wieków stoi dokładnie ten sam Bóg, który robi dokładnie te rzeczy, które zrobił dla Anny. Historia Anny zaczyna się w roku 1120 przed Chrystusem. 30 lat później Saul, pierwszy król Izraela, zasiądzie na tronie. Zatem za czasów Anny trwa jeszcze bezkrólowie i w pełnym znaczeniu tego słowa, w najgorszym znaczeniu tego słowa. Izrael nie uznaje w tym czasie Pana Boga za swojego króla, robi dokładnie to, co sam chce i spogląda tylko na obce narody, jakie one są wspaniałe i żebyśmy byli tacy jak oni. I dlatego też domagają się króla, żeby być jak inne narody i by nie trzeba było słuchać Pana Boga, tylko żeby słuchać swojego króla. Każdy, kto czytał Księgę Sędziów, to wie, jak trudny, jak bałwochwalczy jest to okres w historii Izraela. I drodzy, pierwsza Księga Samuelowa, z której pochodzi nasz dzisiejszy tekst, będzie w tym okresie historii tworzyć takie swoiste przejście z tego stanu beznadziejności do stanu nadziei tego Królestwa Izraela i tych błogosławieństw, które przyniesie król Saul czy król Dawid i Salomon. I taki charakter mają też pierwsze rozdziały. Autor celowo umieszcza tutaj, jeśli przeczytamy dzisiaj przynajmniej kilka pierwszych rozdziałów, zauważymy, że na zmianę. Autor pisze o błogosławieństwach i o przekleństwach, o posłuszeństwie i o pysze tamtego narodu. I celem tej księgi jest natchnąć czytelników i przekonać ich do tego, że Bóg jest żywy, że jest wierny i że działa wśród swojego ludu. I Anna, drodzy, znalazła się w bardzo trudnym położeniu, z którego nie było wyjścia. W pierwszym rozdziale czytamy, że Anna była jedną z dwóch żon swojego męża. Po drugie, nie może mieć dzieci. Po trzecie, jej przeciwniczka, jak ją nazywa autor księgi, czyli druga żona jej męża, stale, rok po roku, uprzykrza jej życie. I po czwarte, dodajmy, że w tamtej kulturze kobieta, która nie mogła mieć dzieci, była uznawana za gorszą, tak jakby była pod Bożym przekleństwem. Jest to oczywiście taka ludowa wiara, której Pan Bóg wielokrotnie zadaje kłam. I to, co jest dla nas najważniejsze, to, że Anna dźwiga na swoich barkach rzecz, której nie jest w stanie dłużej unieść. Anna w pierwszym rozdziale kładzie swoje życie, czy jak mówi psalmista, wylewa swoje życie przed Panem w świątyni. Ona mówi, że dalej nie jest w stanie. Znalazła się w krytycznej sytuacji. Nie jest w stanie iść dalej. Czytamy tam, z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Jej życie znalazło się w takim punkcie zero. Powiedzielibyśmy na dnie, bez wyjścia. Taki moment, w którym wiesz, że albo Bóg istnieje i albo ci pomoże, albo jest koniec. I nie ma już dla ciebie ratunku i pomocy. I Anna błaga, aby Bóg wstawił się za nią. Dlaczego? Nie dlatego, żeby było jej łatwiej, ale dlatego, że Anna nie widzi już dla siebie pomocy i ratunku, jak tylko i wyłącznie w Panu Bogu. Puszcza wszystko z rąk, rezygnuje ze wszystkiego i mówi: Boże, oto jestem przed Tobą. Działaj, pomóż, bo dalej się nie da. Muszę przyznać, drodzy, że początkowo z pewnym niedosytem analizowałem ten tekst. Pomyślałem sobie, dobrze by było, gdybyśmy Ewangelię mogli rozważać na kazaniu i przyglądać się tej historii zmartwychwstania, ale w pewnym momencie chyba coś mnie oświeciło, czy Pan Bóg mi coś pokazał, że jest tutaj pewien klucz właśnie w tej historii Anny, coś, czego my bardzo potrzebujemy dzisiaj. Wieść o zmartwychwstaniu jest przełomowa dla kogo? Dla tych, którzy nie widzą w tym życiu jedynego sensu. Dla tych, którzy wiedzą, że w tym życiu nie chodzi o świat, ani o to, co robię, ale chodzi o coś więcej. Którzy widzą swój grzech i jakoś rozumieją, że to się samo nie naprawi. Którzy uzależniają swoje życie od Stwórcy. Popatrz, dla człowieka religijnego, typowego, który chodzi do kościoła, cóż to jest za wieść, że Pan Jezus zmartwychwstał? Dla niego wieść o zmartwychwstaniu jest rodzajem pozytywnej treści. No to dobrze, że zmartwychwstał, fajnie, ale o co tyle hałasu? Przecież się starą, żeby było dobrze i jakoś to idzie. Ale dla tego człowieka nie ma połączenia przyczynowo-skutkowego między zmartwychwstaniem a jego codziennym życiem. On tego nie rozumie do końca. No dobrze, że zmartwychwstał, ale czy jest coś w tym więcej? Ale jeśli Bóg wystawił ciebie na działanie swojej łaski w taki sposób, że znalazłeś się w punkcie zero, być może przez jakieś doświadczenie życiowe, a może przez lekturę Pisma Świętego, tak jak konwertyci nasi, Bóg uświadamia coś, pokazuje ci, gdzie jesteś, gdzie się znajdujesz i w wyniku tego wiesz, że jesteś w punkcie zero i nie możesz iść dalej i potrzebujesz pomocy, potrzebujesz Zbawiciela. Wtedy wieść o zmartwychwstaniu przyjmujesz z wypiekami na twarzy, bo wiesz, że jest to coś, co ciebie dotyczy. I gdyby nie to, pozostałaby tylko śmierć. Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus zmartwychwstał i dzięki temu po dzień dzisiejszy przez Ducha Świętego Pan Bóg dotyka serca ludzi, przemienia te serca, zmienia młodych i starych, biednych i bogatych, chorych i zdrowych. Po dzień dzisiejszy w różnych zakątkach świata Bóg objawia swoją moc i pokazuje człowiekowi, gdzie jest, nie aby go potępić, ale żeby pociągnąć, uratować, zbawić. Bóg stale czyni rzeczy niemożliwe. W swojej łasce i wierności prowadzi, wyposaża, pielęgnuje swój Kościół, uzdalnia. Zmartwychwstały Pan i Zbawiciel dzisiaj sprawia, że ludzie zostają uzdrowieni ze swoich nałogów. Odcinają się od zranień przeszłości. Wychodzą z długów. Są w stanie zreperować swój dom, swoją rodzinę, porzucają toksyczne relacje, uczą się używać Pisma Świętego jak nawigacji, która wskazuje, którą drogą, kiedy, jak, podpowiada przez Ducha Świętego. Pan Jezus zmartwychwstał, abyśmy zapragnęli od chrześcijaństwa czegoś więcej niż tylko liturgii czy niedzielnych nabożeństw, żebyśmy zobaczyli, że chodzi o coś więcej. Pan Jezus zmartwychwstał, aby dotknąć swoją mocą tego, co uznajesz dzisiaj za niemożliwe, za nie do pokonania i nie do przejścia. Takiego mamy Boga. Pytanie tylko, czy potrafisz znaleźć się w punkcie zero? Czy pod wpływem Bożego prowadzenia i Ducha Świętego wiesz już, że jesteś w punkcie zero, że jesteś właściwie od dawna tam jesteś, w takim miejscu, w którym bez Boga dalej się nie da? Chyba że chcesz żyć w pewnej fikcji, iluzji, którą sam sobie tworzysz. Jeśli jesteś w punkcie zero, jeśli rozumiesz to, to wieść o zmartwychwstaniu jest dla ciebie najlepszą na świecie nowiną. Nic lepszego usłyszeć nie możesz. Bo to znaczy, że pomimo tego, jak jest na tym świecie, to wiesz, że jesteś w dobrym ręku i nie musisz się bać przyszłości. Nie musisz się bać śmierci fizycznej, bo wiesz, co czeka cię później. Chyba że przeciwnie, wszystko jest w porządku i dajcie mi spokój. Bóg się pysznym sprzeciwia, lecz pokornym darzy łaskę, pisze apostoł Piotr w swoim liście. Uniżcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie. Wszelką swoją troskę zrzućcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. bo zmartwychwstał. Amen.